Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Studio, naszym gościem jest pan dr Dariusz Kucharski, historyk. Witam serdecznie, panie doktorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie Państwa.
Trudny temat, bo trudne rozmowy o przeszłości. Tak zatytułowaliśmy te rozmowy. Polska w XX wieku. Chcemy skupić się szczególnie na tym wieku. No, ale czy był to ten XX wiek, czy to był wiek wyjątkowy? Nieraz mówimy, żeby już nigdy ten XX wiek się nie powtórzył, że jest to wiek pewnych hekatomb w dziejach świata, w dziejach naszej ojczyzny, wiek totalitaryzmów rodzących się i zbierających swoje żniwo. Czy był to wiek wyjątkowy na przestrzeni 1050 lat w polskiej historii?
Znaczy, bez wątpienia XX wiek jest niezwykle ważnym wiekiem na przestrzeni ponad 1000 lat dziejów narodu polskiego, państwowości polskiej. Natomiast dla nas żyjących współcześnie, no, lata ostatnie dziesięciolecia, 100 lat przysłowiowe, ma niezwykle mocny wymiar emocjonalny i takiej więzi duchowej, jak i również często rodzinnej z tymi wydarzeniami, które miały jeszcze niedawno miejsce, bo przecież w niektórych wydarzeniach uczestniczyli dziadkowie żyjących współcześnie Polaków i one były przekazywane w domach i z tego tytułu ten stopień emocjonalności jest odpowiednio wysoki. Natomiast XX wiek jako tragiczny okres dla narodu polskiego uważam jest użycie takiego się zasadne, ponieważ to, co się wydarzyło po 1939 roku, po 1 września, 17 września i późniejsza konsekwencja następnych lat i potem druga okupacja sowiecka, wejście Sowietów w 1944 roku odpowiednio na ziemię II Rzeczpospolitej, czyli przypomnę, z nocy 3 na 4 stycznia 1944 wchodzą, idąc na zachód w stronę Berlina, na ziemię II Rzeczpospolitej i rozpoczyna się okupacja ponownie ziem polskich, bardzo trudna dla narodu polskiego i trzeba pamiętać, ona się nie skończyła z dnia na dzień, ona trwała pod mianem Polski Ludowej, później znanej jako Polska Rzeczpospolita Ludowa, aż do 1989 roku, bo trzeba sobie zdecydowanie określić to, co działo się w XX wieku. Na kilka takich czasookresów wyróżniających nasze jakby dzieje, to co miało miejsce. Takim pierwszym okresem to jest czas istotny dla narodu polskiego. To pierwszy okres to jest w ogóle do 1918 roku, rewolucja 1905, następnie pierwsza wojna światowa. To możemy zamknąć dla wielkiego uproszczenia w tym jednym czasookresie. Następnie okres walk o odzyskanie niepodległości od 1918 aż do końca sierpnia 1939 roku. Następny okres, druga wojna światowa. I tutaj trudno by było powiedzieć tak naprawdę, żeby określić jakąś datę graniczną. Przyjąłbym stopniowo z wejściem wojsk sowieckich jako ten drugi okres, czyli rozpoczęcie okupacji sowieckiej na Polakach, na ludności polskiej, na społeczeństwie II Rzeczpospolitej i stopniowe wchodzenie na te ziemie polskie i powstanie dwóch takich jakby części okupacyjnych. Jedna część, całkowicie próba odpolonizowania jednego obszaru naszych terytoriów, z którymi jesteśmy przez kilkaset lat bardzo mocno związani, nie tylko emocjonalnie, ale przez historycznie, gospodarczo, kulturowo. To są tak zwane polskie kresy, tak zwane te bliższe kresy z okresu międzywojennego. To jest blisko 190 tysięcy kilometrów kwadratowych, które odpadło od polskiej państwowości, skutecznie wycinano nam ze świadomości, szczególnie w latach PRL-owskich, tych pierwszych latach PRL-owskich, będę dosadnie mówił, i zdecydowanie tak, jak to powinno być nazywane, okresu okupacji sowieckiej. I druga część, ten PRL, 312 tysięcy kilometrów kwadratowych, który dzisiaj przekształcony jest, bo mam nadzieję, że w dzisiejszym programie telewizyjnym, radiowym będzie czas na to, żeby uzasadnić, dlaczego przekształcony, a nie zbudowana została trzecia RP, czyli zakończenie PRL-u i powstanie trzeciej RP, trzecia RP od 1989 roku, od czerwca, tak to umownie przyjmijmy, do czasu do obecnego, dzisiejszego dnia, to jest ten ostatni okres III Rzeczpospolitej. I jak patrzeć na tą naszą historię? Druga wojna światowa to jest potężny atak na polskość w każdej formie jej istnienia. Poprzez niszczenie czynnika ludzkiego, czynnika kulturowego, gospodarczego, intelektualnego, polskiej spuścizny duchowej, kulturalnej, cywilizacyjnej zostało wszystko niszczone. Być może część z telewidzów interesuje się szerzej historią, tymi zagadnieniami i w tym momencie zaczynają przypominać się niektóre fakty z naszej przeszłości, jak to się zachowywali Niemcy, jak to się zachowywali Sowieci. Ja od pewnego czasu bardzo często opieram się na takiej, na przypominaniu współpracy Niemców i Sowietów w okresie międzywojennym. Okres międzywojenny dla tych dwóch państw narodów, Niemców i Rosjan, żyjących pod płaszczykiem Rosji Czerwonej, Rosji Bolszewickiej, Związku Sowieckiego później, w okresie międzywojennym, tak można nazywać ten czasookres, to czas współpracy, wytężonej współpracy, proszę Państwa, praktycznie od samego początku, od powstania, próby powstania Rzeczpospolitej, po to, aby ten ład, który powstał w okresie międzywojennym, ten układ granic nowych państw, nowych narodów, które utworzyły swoje państwa, aby zlikwidować to, aby na nowo ułożyły sobie te dwa państwa, Niemcy i Związek Sowiecki, czyli Rosja Czerwona, na nowo tę Europę sobie pokroiły i podzieliły. 39 rok, sierpień, umowa Pakt Ribbentrop-Mołotow jest do tego doskonałym przykładem, tragicznym przykładem, bo 39 rok, Polacy rozpoczynali walkę, to jest wielkie uproszczenie, to była wojna polsko Polacy przeciwko Niemcom i Związkowi Sowieckiemu. Polacy stanęli twardo przeciwko dwóm najbardziej przygotowanym militarnie państwom na ówczesnym globie, na ziemi. I powstaje pytanie, i tu nie może być dyskusji, czy Polacy mieli szansę. W pojedynkę absolutnie takiej szansy nie było. To nie podlega dyskusji. Stojąc na takim pułapie, dlaczego nie mieli szansy? Chociażby z tego tytułu, że potencjały gospodarcze, potencjały ludzkie i gospodarcze no nie były proporcjonalne. Ale też pokazuje to, jakie to były potężne mechanizmy niemiecki i bolszewicki, gdzie ten układ się utworzył, bo przecież była współpraca ewidentna niemiecko-bolszewicka na niwie gospodarczej, szczególnie wojskowej. Przecież zakłady zamknięte na terenie Związku Sowieckiego były, gdzie Niemcy szkolili i budowali całe nowoczesne struktury swojej armii, co było w Niemczech zakazane. Gdyby nie działalność polityków niemieckich, ludzi gospodarki niemieckiej, biznesu niemieckiego, finansistów niemieckich, nie byłoby mowy o tym, żeby Hitler mógł zbudować tak dużą armię niemiecką i stanąć w 1939 roku do walki, gdzie i tak wiemy, że ta armia, jej potencjał i potęga jest troszeczkę przerysowywana w 1939 roku. Ona naprawdę nie była taka, jak wielokrotnie jest to podawane w wielu publikacjach. No i to mordowanie Polaków, niszczenie, próba, likwidacja całkowicie narodu polskiego z mapy.
O tej współpracy pan doktor mówi, no kiedy patrzymy na historię, no to też chcemy z tej historii wyciągać wnioski. Widzimy również taką współpracę i dzisiaj, no choćby w obszarach gospodarczych, ale nie tylko, kiedy były kanclerz Niemiec także robi interesy wraz z Rosjanami. Więc to także warto wiedzieć, gdy mówimy o tej trudnej historii XX wieku. Natomiast w tej wojnie, niektórzy mówią wojna obronna, tak, wojna 1939 roku, pojawiają się i pojawiały się w ostatnich latach też takie tezy, a może warto było wystąpić z Hitlerem na dwa fronty. Rzeczywiście niespecjalnie mogliśmy to udźwignąć. Może trzeba było zrobić tę wojnę uprzedzającą w latach 30., kiedy jeszcze była możliwość pokonania Hitlera. Jak pan doktor patrzy na takie no, tezy, które dzisiaj się stawia, no, które są nie do końca weryfikowalne?
No, to wielokrotnie mamy do czynienia z tak zwaną historią alternatywną, opierającą się na pewnych faktach. Nieraz jest to kwestia interpretacji. Zapewne te książki się czyta bardzo dobrze i w sposób ciekawy odbiera się stawiane tam tezy. Natomiast śmiem powiedzieć, że taka współpraca by była, jeśli w ogóle by powstała niemiecko-polska na bazie III Rzesza, ten układ intelektualno-moralny II RP, ona by była, jeśli by w ogóle powstała, wchodząc w tą narrację przyczynkową, to twierdzę, że by to było bardzo krótko, bardzo krótki okres czasu tej współpracy byłby i ona nie miała w moim odczuciu żadnych podstaw, żeby istniała, a ponadto wracając do faktografii, relacje niemiecko-rosyjskie okresu międzywojennego wyraźnie wskazują, że tam nie mogło być współpracy z Polakami. To było nastawione na likwidację państwa polskiego, była totalna wrogość wszystkich środowisk niemieckich, politycznych niemieckich środowisk, od prawicy do lewicy, można rzec. I tutaj nie ma dyskusji żadnej. Zresztą w okresie międzywojennym do końca lat 20. żadni działacze komunistyczni w Polsce działający, na ziemiach polskich, II RP, tak zwani polscy działacze komunistyczni pod tak zwanymi hasłami polskich partii robotniczych, KPP i tych pomniejszych z nimi związanymi Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, Zachodniej Białorusi, oni nie uznawali państwowości polskiej, II Rzeczpospolitej. Ta narracja się zmieniała dopiero w końcu lat 20., na początku lat 30., warto o tym pamiętać. I ona nie była trwała, jak widzimy, bo po blisko 10 latach okazało się, że to był tylko blef. Blef zewnętrzny, tak? Przecież komuniści wyraźnie, jasno mu stawiali tezę, iż Śląsk nie powinien należeć do Polski, powinien być zwrócony Niemcom weimarskim. Także tu są bardzo ciekawe tematy, zagadnienia, różnie poruszane. Ale ja bym się nie chciał sam tylko skupiać na II wojnie światowej, bo tych zagadnień polskich jest bardzo dużo. Ciekawym tematem dzisiaj, który mówi o podnoszeniu, jakby poprawianiu myślenia o swojej przeszłości, tak, w kontekście trudnych rozmów o przeszłości, poprawia się wizerunek Polski poprzez zainteresowanie młodych, nie tylko młodych zresztą, przeszłością w kontekście walk niepodległościowych. I tutaj do jeszcze chyba 10 lat temu kompletnie albo w większości nieznane działania środowisk, które nazywamy już dzisiaj w historiografii żołnierzami wyklętymi. Ten cały okres 44 do 63, przecież to było mnóstwo ludzi, o nich się zapominało, tak? Przede wszystkim komuniści, Sowieci dążyli, aby o nich nie było śladów w historii gdziekolwiek. Oni funkcjonowali nawet w pismach, w książkach, czy też w filmach perlowskich jako bandy. W najgorszym wydaniu, że nawet młody człowiek patrzący na to, on nie mógł się w żaden sposób chcieć utożsamiać z takimi postaciami. Tak to było, tak była konstruowana narracja. I dalej, tym kluczem do poprawy wizerunku Polaków o swojej przeszłości w XX wieku, umiejętności odczytywania tego, co się działo w XX wieku, bo przecież historia to jest umiejętność łączenia faktów, które nie wynikają, nie są działania, pewne nie są przypadkowe, one mają bardzo długi, wielokrotnie ciąg zdarzeniowy i okres II Rzeczpospolitej jest tutaj niezwykle ważny. Szereg działań, które kończyły się sukcesem w II Rzeczpospolitej. II Rzeczpospolita nie była państwem idealnym, zresztą nie ma idealnych państw. Natomiast udało się w II Rzeczpospolitej zbudować kręgosłup państwa i państwo dosyć dobrze zorganizowane, silne, oczywiście ze znacznymi sporami na bazie politycznej i kulturowej. Natomiast trzeba jasno powiedzieć, że z perspektywy dzisiejszego obserwacji historii, przede wszystkim każdego przeciętnego Polaka, jest tam dużo rzeczy niezwykle ciekawych i młodzi, szczególnie ludzie, odszukują.
Przez wiele lat tę II Rzeczpospolitą prezentowano jako takie państwo nieogarnięte, takie państwo pełne właśnie sporów politycznych, od lewicy do prawicy, jeżdżący gdzieś po bandzie, zamach majowy, rolę Piłsudskiego, państwo słabe gospodarczo, państwo, które polska armia, którą też prezentowano jako takich idealnych, listów z szabelkami, prawda? Ułani, malowane dzieci i
filmy robiono, tak? Specjalnie produkowano filmy, które naśmiewały się z techniki militarnej do okresu międzywojennego Wojska Polskiego, co wiemy, że było całkowitym zakłamaniem ówczesnym. Ale warto tutaj jeszcze zwrócić uwagę na trudne, wracając do tematu, trudne rozmowy o przeszłości. Jak czytać polską historię? Ja ośmielę się Państwu powiedzieć z mojego punktu widzenia. Teraz powiem nie jako historyk, tylko jako Polak, obywatel Rzeczpospolitej, żyjący tutaj. Uważam, że historię przede wszystkim trzeba czytać poprzez czynnik pewnych zdarzeń, które mają niezwykle mocne umocowanie w poczuciu etycznym, ale i również wartościach. To, co buduje kręgosłup relacji międzyludzkich, poczynając od rodziny, poprzez środowiska najbliższe na ulicach, tak, na osiedlach, w domach, dużych zbiorowiskach, jak i również miastach, czy potem przechodząc na całe państwo, region i całe państwo. Tak się odtwarzała II Rzeczpospolita i tak Polacy chcieli właśnie odbudować po II wojnie światowej swoją państwowość. Uważam, że jeżeli by się Polakom udało odbudować kolejną Rzeczpospolitą, trzecią, ale po II wojnie światowej, sądzę, że przy tym kręgosłupie moralnym, jaki został zaaplikowany Polakom, że udało się stworzyć poczucie szacunku, poczucie zadowolenia z posiadania własnego państwa i poczucie zadowolenia z istnienia tak dobrego państwa, bo przecież Polacy w okresie międzywojennym naprawdę mieli się czym chwalić. W okresie PRL-u, to jest druga kwestia, naśmiewano się z tego, wręcz przemilczano. Cztery transatlantyki były w okresie PRL-u, taka wielka hossa gospodarcza, tak zwana PRL-owska, ale dorobili się tak zwanego jednego transatlantyku, władze PRL-u, bo przecież to nie można mówić tutaj o samodzielności narodu w funkcjonowaniu państwowym, bo PRL, w moim odczuciu, myślę, że dla większości przytłaczających Polaków, PRL nie był wolnym państwem, to był czas okupacji. I ten system wartości, czytanie polskich dziejów, polskich zdarzeń, czy poprzez działania pojedynczych osób, grup, czy też całych formacji, tak jak Polskie Państwo Podziemne, środowiska żołnierzy wyklętych, działające wielokrotnie w rozbiciu, ale działające na pewnym kodzie wartości, kierunku politycznego, jak i również wartości moralnych, to wyraźnie wskazuje, że patrząc na tą drogę, możemy prześledzić, jak Polacy myśleli wówczas, nasi dziadowie, których wielokrotnie nie znaliśmy, a działali czynnie, jaki był ich kierunek działań, jakie były ich marzenia i do czego zmierzali. Możemy po prostu określić sobie nasze dzieje i to jest ta jedna droga, ta droga, która się przebija, tak, w kontekście poszukiwania osiągnięć Polaków, szczególnie II Rzeczpospolita, ale i tak wiemy, że Polacy są też dumni, bo przecież to jest część naszych dziejów, okres PRL-u, że Polacy tworzyli również rzeczy wartościowe w okresie PRL-u. Powiedziałem okupacji, rzeczywiście, ale w okresie zaborów też Polacy tworzyli wspaniałe rzeczy. I tego nie możemy przekreślać. Ja nie chwalę absolutnie okresu zaborów, ja okresu PRL-u, tylko chcę pokazać, że nawet jak są trudne dzieje państwowości danego narodu, bo nie mieliśmy swojego państwa w okresie zaborczym bezdyskusyjnie. Tu próbuje nam się wmawiać, że PRL to była nasza państwowość. Mówię, próbuje się wmawiać. Na szczęście ta narracja przechodzi do historii. Polacy jako naród, jako społeczeństwo żyli, tworzyli, budowali, bo przecież moi rodzice, myślę, że większości słuchaczy również wychowywali się w tym czasie. To nie jest tak, że narodu nagle nie było, bo był PRL. Mieliśmy pewną ciągłość i na tym właśnie buduje się to poczucie wspólnoty polskiej, poczucie wspólnoty narodowej. To jest ta jedna strona narracji. Pojawia się też druga strona narracji, która tworzy sytuacje konfliktowe, czyli okres po 1944 roku. Wcześniej w okresie międzywojennym walczono z taką negatywną narracją, czyli to, co wrzuciła narracja i indoktrynacja zaborcza, tak? Negacja polskości w każdym calu przez wszystkich trzech zaborców. Śmiem powiedzieć, że naprawdę, proszę Państwa, nie było lepszego zaborcy pośród tej trójki, tylko był zaborca, który miał większą siłę sprawczą, większy potencjał miał, tak jak Rosjanie, i więcej mógł zaangażować swoich funkcjonariuszy do zwalczania polskości, tak jak potem również Prusacy, na równi z Prusakami. I tak samo Austriacy. Przecież Austriacy bardzo zdecydowanie zwalczali wszystko to, co polskie, szczególnie przez pierwsze dziesięciolecia. Dlaczego się dzisiaj tak wspaniale odbiera Galicję? Nie dlatego, że Austriacy byli cudowni i władca austriacki był cudowny, po prostu niewydolność państwa austriackiego była tak potężna, chcąc utrzymać terytoria, na których żyły narody, które rościły sobie prawo do posiadania własnej państwowości, okazywało się, że nie idzie tak rządzić, państwo było to za słabe i dlatego tworzono inną koncepcję. Ale nie dlatego, że rządzący Austrią byli akurat większymi demokratami. Absolutnie, śmiem powiedzieć, że to jest błąd. Dlatego w moim odczuciu wielokrotnie kultywowanie czasu zaborczego, nawet w postaci czegoś takiego jak na przykład kawiarnia galicyjska w Małopolsce, jest dla mnie dużą pomyłką albo niezrozumieniem tego, co się w przeszłości działo. Bo przecież Wawelu myśmy sobie sami nie zniszczyli. Ja zawsze podaję Wawel. To tak samo jakby Polacy zajęli Wiedeń i zamek, pałac główny, Schönbrunn byśmy zdewastowali, zniszczyli, może jeszcze konie trzymali w pomieszczeniach, bo to jest do porównania tutaj z Wawelem. To pokazuje wyraźnie, czy wejście do takiego serca pierwszej Rzeczpospolitej, czyli na Wawel i okradanie skarbca i niszczenie tego, co przejawiało się w elementach polskich, czyli polskich insygniów, kradzież i niszczenie tego. To wszystko wskazuje na to, że my nie mamy prostej historii, ale ją można w sposób jednoznaczny odczytać, jak jest ten tak zwany kręgosłup etyczno-moralny przyjęty. I to jest tak, proszę ojca, jak była ta druga strona. Po 1944 roku weszli Sowieci. Nie udało się to w okresie zaborów, bo druga RP potrafiła to doskonale usunąć i zbudować, odbudować Polakom godność, etykę, moralność, zrozumienie swojej przeszłości. PRL. Czas niszczenia całkowicie polskości. Chciano z nas zbudować ludzi Sowietów. Nie udało się. Nie udało się to z wielu przyczyn, ale niestety dziesięciolecia spowodowały, iż nauki humanistyczne, szczególnie w tym temacie, o którym mówimy, nauki humanistyczne, etyka, przesiągnięte zostały, nazwijmy to ładnie, marksizmem, a tak naprawdę ideologią antypolską, która spowodowała całkowite niszczenie naszego kręgosłupa. W wielu przypadkach się to udało, bo przecież Polacy też służyli w jednostkach Urzędów Bezpieczeństwa, później Służby Bezpieczeństwa, słynnego UB, SB czy KBW. To nie byli tylko nawiezieni obcy, bo przecież tam też byli Polacy. Musimy to ze smutkiem powiedzieć. Pozostaje tylko kwestia procentowo, czy to było tyle procent, czy to było tyle procent. Rzeczywiście było niektórych narodów, jak Żydów, było pochodzenia żydowskiego było bardzo dużo. To jest inna kwestia. Powstaje pytanie, dlaczego Żydzi, którzy mieli tak dużą pomoc, niespotykaną w czasie II wojny światowej, uzyskaną od Polaków, tak się później potrafili zachowywać. To jest jakby zagadnienie na osobne spotkanie, bardzo szerokie. To jest też psychologia narodu. Bo każdy naród ma pewien kręgosłup, tak jak każdy człowiek, tak chyba trzeba rozpatrywać również rozumienie narodów jako całości wspólnoty charakterologicznej. Mhm. I dlatego są te właśnie takie dwa obozy dzisiaj. Jeszcze do niedawna obóz, ten PRL-owski, ten sowiecki obóz, trzeba to jasno wyrazić, dominował. Dominował na uczelniach, on się przebijał, w mediach, wszędzie. Od paru lat pod wpływem pewnych działań i społecznych, i potrzeb obywatelskich Polaków, okazało się, że te dwa obozy jeszcze niedawno były równe. Dzisiaj śmiem powiedzieć, że obóz tych Polaków rozumiejących na podstawie wartości, opierający się na takich hasłach jak Bóg, honor, ojczyzna. I to nie czytam w ten sposób, że to są tylko katolicy, którzy chodzą czynnie do kościoła, bo to są ludzie, którzy rozumieją, że system wartości obecnego, przyzwoitego Polaka wynika z tych wartości. Ja mogę nie chodzić do kościoła, przykładowo mówię, ale ten system wartości jest mi bliski.
No i nie ma Polski przedchrześcijańskiej.
No oczywiście, że tak.
To też
bardziej, że bardzo mało na ten temat wiemy i ona praktycznie była całkowicie inna. Ona była po prostu przebudowana przez chrześcijaństwo całkowicie.
A czy gdybyśmy mieli naszkicować taki wykres, o którym pan doktor mówił, takiego myślenia Polaków, kręgosłupu moralnego Polaków, tego takiego spojrzenia na siebie, to czy on w którymś momencie jest przerwany? Jakby ten wykres wyglądał? Począwszy od początku XX wieku, tak jak sobie podzieliliśmy, do XVIII, później dwudziestolecie międzywojenne, okres okupacji obu i przedłużenia w postaci PRL-u i III Rzeczpospolitej.
Myślę, że o przerwie tu nie można mówić. Na szczęście nie można mówić o przerwie, bo przerwa dwupokoleniowa to jest budowa na nowo społeczeństwa całkowicie i poszukiwanie skądś wartości. No, wtedy poszukiwanie wartości od antenatów, z którymi się nie ma jakby poczucia jedności, takiego łączności. I to byłby problem. Natomiast mi się wydaje, że po 1944 roku zrobiła się w Polsce jeszcze większa tragedia, niż jesteśmy sobie w stanie to uzmysłowić. Ponieważ, proszę Państwa, Polacy dawali sobie radę w tych niezwykle ciężkich sytuacjach zaboru, tak źle traktowani, naprawdę zabierano majątki, dobra. Polacy nadal wytrzymywali, tą polskość podtrzymywali. Co się stało po 1944 roku, proszę zwrócić uwagę? Bardzo prosto. Zabrano Polakom własność. Polakom została zabrana własność lub ograniczona do minimum, do posiadania przez rolników pewnych gruntów i małych zakładów rzemieślniczych, sklepów, ale zabrano Polakom wszelką własność. Przecież poczucie własności to jest, jakby spojrzeć na polskość, polskość co jest? To jest przywiązanie do terytorium, do rodziny, do własności przede wszystkim, do wolności osobistej, stąd dzisiaj przywoływane bardzo często poczucie tego tak zwanego republikanizmu. I tak jak powiedziałem, ta własność to jest to, przez co Sowieci, przez ten swój system wprowadzany, zabrali polskie majątności, polskie dobra, które dotychczas we wcześniejszych pokoleniach pokazywały, że Polacy potrafili iść przysłowiową sakwą, położyć ją z pieniędzmi i stawiać jednostkę, tak? Wojskową, większy, mniejszy oddział. No proszę sobie to wyobrazić przy osobie, która jest urzędnikiem, żeby ona miała kształtować w środowisku swoim jakiś potencjał materialny. No nie ma takiej możliwości. Dzisiaj my Polacy, to jest inna kwestia też, ale to też jest ciągłość XX wieku. Trudnych rozmów polskich XX wieku w kontekście tutaj gospodarczym, finansowym, materialnym. My po prostu jesteśmy pozbawiono nas polskiej własności.
Ale też...
I nawet dzisiaj jest ciężko ją odzyskać. Rodzinom, dawnym właścicielom.
Trzecia RP również wyzbywała się jakiejkolwiek własności. Raczej oddawała w obce ręce.
No, bo teraz powstaje pytanie. Czym jest trzecia RP? I ja myślę, że telewidzowie zechcą się do tego ustosunkować. Bo ja pozwolę sobie postawić taką tezę, że trzecia RP to jest emanacja niewydolnego komunistycznego systemu okupacyjnego pod butem sowieckim, przekształconego przez kilka dziesięcioleci na końcu PRL-u w tak zwany Wesoły Barak, co też nie było prawdą, bo w tym Wesołym Baraku, proszę Państwa, ginęli ludzie. Były obrady Magdalenki, spotkania w Magdalence, obrady Okrągłego Stołu, potrafiono zabijać ludzi. Służby bezpieczeństwa zabijały tych, których się chciano pozbyć jeszcze w ostatniej chwili. W Wesołym Baraku raczej ma się miejsce z zabawą i wesołością, tak? Ale nie z zabijaniem. Tu dochodziło do tragedii. Jeszcze w tym momencie. I nawet po wyborach przecież jeszcze ludzie byli nękani. Nieżyjący już profesor Szaniawski przecież do kiedy siedział jako więzień polityczny. Trzecia RP już tak zwana była. Czyli trzecia RP jest jakby nieudanym przejściem do niepodległego państwa polskiego. Myśmy, bo do czego dążyli ludzie Solidarności, żołnierze wyklęci? To, co mnie zawsze oburzało, że bardzo często, proszę Państwa, mówiło się w tubach medialnych i znani politycy jeszcze parę lat temu mówili bardzo często, że uzyskaliśmy wolność w ramach trzeciej RP. Ale wolność jest takim ogólnym bardzo pojęciem. To wolność do czego? Do czytania książek, do jeżdżenia na rowerze, szybko, wolno. Nie, odzyskaliśmy niepodległość, powinno się mówić. Myśmy ją mogli w sposób nieumiejętny wykorzystać, nieumiejętnym albo niecałościowo odzyskaliśmy. To jest kwestia, czy odzyskaliśmy wolność, czy niepodległość. Jaka narracja powinna być? Ja uważam, że przy trzeciej RP mimo wszystko powinna być narracja, że odzyskaliśmy niepodległość. I teraz powstaje jeszcze jedno pytanie. Czy w ramach III Rzeczpospolitej staliśmy się rzeczywiście państwem niepodległym? Wielokrotnie podnosimy różne tezy, że jest z tym problem, chociażby przez pryzmat funkcjonowania przepoczwarzonych osób w ramach struktur, całych struktur tajnych służb OSB, SB, WSI, tak, powiązanych ze służbami sowieckimi, dzisiaj rosyjskimi, które przejmowały i wchodziły w dziedziny gospodarki, nauki, kultury, biznesu. Tak byśmy ogólnie i szeroko powiedzieli. I to wskazuje, I nie mogąc się tego pozbyć, tego balastu, nie uzyskujemy w pełni wolności, ponieważ mamy kreację medialną w pewnych środowiskach całkowicie antypolską. Co widzimy wielokrotnie w niektórych przekazach, że no, obywatel nawet neutralnie podchodzący do różnych zagadnień no, musi zadać sobie pytanie, dlaczego pojawia się w wielu przypadkach taka narracja. No, jeżeli powstają nieraz kwestie na arenie międzynarodowej, że Polacy starają się, przedstawiciele państwa polskiego starają się uzyskać dla naszego państwa, dla Rzeczpospolitej, a tym samym dla obywateli jakieś uprawnienia, przywileje, czy też wręcz przyzwoitość, aby zachowywano się do Polaków przyzwoicie, bardzo często pojawia się w niektórych mediach narracja znowu z szabelką. Ja myślę, że w państwach poważnych, a za takie bardzo często w tych mediach się uważa Niemców, państwa niemieckie, rosyjskie, francuskie, tam nie ma takiego pojęcia. To jest jedna kwestia. Ja twierdzę, że tu mamy problem. Musi być, trzecia Rzeczpospolita może być niepodległą w pełni, gdy zostanie uporządkowana ta kwestia.
Ale też trzecia Rzeczpospolita, co pan doktor wspomniał, prezentowała PRL. I to też jest ciekawa narracja, która w niej funkcjonowała w postaci różnych kabaretów. Właśnie PRL jako taki wesoły barak. A więc w sumie nic się nie działo. No było śmiesznie, były kartki, prawda? Woziliśmy, wymienialiśmy makulaturę na papier toaletowy, wożąc na sankach tę makulaturę w czasie zimy. Więc właśnie coś takiego. Bardzo kabaretowe podejście do okresu PRL-u, który niszczył żołnierzy wyklętych, co dzisiaj także odkopujemy tak naprawdę. Zresztą same odkopywanie dosłowne żołnierzy wyklętych pokazuje, czym był PRL i jaka była perfidia, gdzie często gdzieś na śmietnikach przysypywani wapnem, a nawet kaci kładli się na swoje ofiary, co już jest absolutną perfidią. A z drugiej strony III Rzeczpospolita wdrukowywała w Polakach, czego co jest absolutną antytezą do II Rzeczpospolitej, wstyd bycia Polakiem, bycia człowiekiem dumnym z polskości. Zaczęto tworzyć znowu na wzór sowiecki Europejczyka.
To się zgadza. Natomiast podał tutaj ojciec przykład żołnierzy wyklętych. To był ten pierwszy okres, który obejmował jakąś część ludzi, ale generalnie większość, praktycznie wszyscy Polacy, nie poddający się systemowi, a przecież większość Polaków po prostu chodziła do pracy, chciała żyć. Przecież również ludzie z podziemia, bardzo zaangażowani, jak się skończyła II wojna światowa, a w Polsce była taka sytuacja tragiczna, jaka była, że Polska nie odzyskała wolności i było ściganie każdego, który potencjalnie mógł być przeciwnikiem albo był tak zwaną elitą przedwojenną, bo mógł być za taką osobę brany, a zaznaczam, że to nie byli tylko ludzie wykształceni, bo również robotnicy, chłopi, którzy starali się dla tej polskości walczyć w okresie II wojny światowej i byli działaczami nawet społecznymi, propaństwowymi w okresie II Rzeczpospolitej. Ich wszystkich ścigano z najbliższymi. To byli wrogowie. I oni nawet nie musieli czynu zbrojnego podejmować. Oni próbując żyć, mieli tak duże problemy z bieżącym życiem, prawdopodobnie w wielu rodzinach, dzisiaj niektórzy przypominają, jak to było w niektórych domach, ale tak to wówczas wyglądało. I to byli ludzie tak naprawdę prześladowani. Ale jeszcze jest jedna rzecz najgorsza, co Polaków spotkało i większość ludzi sobie w Polsce nie może z tym dać rady. Polakom wdrukowano do sposobu myślenia, że przecież, uproszczę, proszę Państwa, w wielkim stopniu, przecież człowieku, żyłeś w PRL-u, to jest cząstka Twojego życia, Twojej przeszłości, to jak Ty możesz powiedzieć, że Ty żyłeś czymś złym? Ja dlatego bardzo często, jak mam sposobność i te tematy są podnoszone, argumentuję w ten sposób. To co by mieli powiedzieć Polacy, którzy żyli w 1918 roku, chwytając za broń, by musieli tą broń odkładać, bo przecież żyli w okresie zaborów. Niektórzy żyli bardzo bogato. Niektórzy się wielkich pieniędzy dorobili, a jednak szli walczyć o niepodległość. Mamy proszę troszeczkę myślenie o PRL-u właśnie jest traktowane i nam się bardzo często, bardzo umiejętnie wmawia, że to, co było PRL-em, to przecież byłeś człowiekiem młody, było fajnie, było...
No,
nie było tak, nie było tak nie było tak tragicznie, tak?
PRL dał ci mieszkanie, tak. Dał ci wykształcenie.
I to jest bardzo trudny temat. I dlaczego my niektóre rzeczy w ten sposób odbieramy? Dlaczego właśnie mamy trudne rozmowy o tej historii? To właśnie są takie rzeczy, kwestie, które wszystkie się na to składają.
A jak rozmawiać o historii, kiedy no właśnie różnimy się?
Mi się wydaje, że przede wszystkim musimy mówić o faktach. Z drugiej strony musimy mówić, starać się mówić w miarę spokojnie. Ponieważ no niestety żadna dynamika wypowiedzi nie skutkuje żadnym podejściem takim racjonalnym do argumentacji i to rozbija te rozmowy. Natomiast czym innym są te rozmowy w gronie rodzinnym, znajomych, a czym innym są te rozmowy na forum publicznym, w mediach, czy wydając publikacje, artykuły. Ponieważ tam się kreuje pewną rzeczywistość. I tutaj jest bardzo ważne, kim ten człowiek tak naprawdę jest, który pisze dany artykuł, mówi w dużych mediach, takich jak Telewizja Trwam, telewizja publiczna na przykład, kim jest, co on czuje, jak on jest ukształtowany i jak on właśnie rozumie to, co ja powiedziałem wcześniej, jak on do tego podchodzi. To jest istotne tutaj, bo każdy z tych ludzi, z jednej i z drugiej strony, wypowiadając się w różnej formule, ma świadomość jednego, że kreuje pewną wizję historii, mówiąc o sprawach, które miały miejsce wczoraj i przedwczoraj. Ma tego świadomość pełną i dlatego bardzo ważne jest, częstokroć zachęcam, żeby sprawdzić, jak się czyta, to kogo się czyta. Kto to jest? Bo tu wielokrotnie jest odpowiedź na zagadki i tworzenie różnych niestworzonych hipotez, wygładzających pewne podejście, udelikatniających stosunki, pewne relacje polityczne, gospodarcze. No, zależy, jaki temat jest poruszony.
To jest pewnie nie tylko na płaszczyźnie historycznej, ale także pan doktor mówił o mediach. A więc jeśli 90% regionalnej prasy, tabloidów, to jest kapitał niemiecki, no to też czytając to, jeśli chcę to czytać, to powinienem mieć takie założenie, no tak, to jest kapitał niemiecki, tak, żeby nie podchodzić bezkrytycznie do tego, no dziennik jak dziennik, prawda, tu mam taki, tu mam wsiaki, tu mam owaki, no ale jest jakiś kapitał, jakiś interes, który może przedstawiać na przykład negocjacje, rozmowy, sposób narracji też polskiego rządu w taki czy inny sposób.
Zgadza się. To jest dla mnie oczywiste. 10 artykułów traktujących o ogólnikach, które dzieją się na przysłowiowym podwórku, będą idealnie odzwierciedlały prawdę. Ale będzie ten jeden artykuł kluczowy w tym akurat wydaniu, który będzie miał w moim odczuciu wielokrotnie co najmniej będzie podejrzenie przy takim układzie kapitałowym w relacjach, załóżmy, między tymi państwami, gdzie są właściciele, a w Polsce się wydawany jest dany tygodnik, gazeta, no będzie próbował kreować pewną wizję polityki. No wiemy dzisiaj, że Niemcy mają cały czas kreację polityczną i od 2 lat uruchomiły się dosyć mocno w Niemczech tak zwane środowiska mediów społecznych. Cieszę się, bo zaczęli coś wreszcie oficjalnie prawie że brać od Polaków, bo u nas są nieporównywalnie mocniej rozbudowane media społeczne. I tam zaczyna się zmieniać troszeczkę myślenie. Przestają iść za tak zwaną falą, tak? Z falą z polecenia, to co nam też próbowano wdrukować. Inną kwestią, rozmawiamy o historii. Mówi się, że jak Polacy rozmawiają, 2 Polaków to są 3 zdania. Proszę Państwa, to ja wolę w ten sposób odpowiedzieć na takie argumentacje. To lepiej, żeby Polaków było 2 i były 3 zdania i odpowiednio tych zdań dużo, żeby rozmawiali z sobą, aniżeli będzie 1 zdanie i będzie narracja jak w okresie międzywojennym w Niemczech. To były Niemcy, to byli Niemcy, hitlerowcy to byli Niemcy, genetyczni Niemcy. Czy w Związku Sowieckim i Rosji narracja taka jaka była. Tam też było, tam się nikt nie kłócił, tam po prostu się nie mógł kłócić. Musimy sobie wyjaśnić, co wolimy.
W tramwajach, które jeździły w okupowanej Warszawie, były wagony z napisem tylko dla Niemców, a nie tylko dla hitlerowców.
No tak. Pierwsza Rzeczpospolita niektórych denerwowała, władców europejskich, tylko nie mogli tego głośno powiedzieć, że Rzeczpospolita była silna. Ale gdy upadała, to artykułowali to, że to jest ten zalążek tego, co nie powinno być. Bo tu można było mówić. Tu się człowiek czuł obywatelem. W Niemczech się nie czuł ani we Francji, ani w Rosji obywatelem. W Rzeczpospolitej był obywatelem. On miał pełne prawa. To tak jakby dzisiaj każdemu obywatelowi Rzeczpospolitej, każdemu mieszkańcowi Unii Europejskiej na pełnych prawach odebrać ich prawa. Częściowo odebrać. Dzisiaj nam się to w głowie nie mieści, ale tak należy czytać okres obywatelski I Rzeczpospolitej. Ja to mówię w wielkim uproszczeniu, ale to są te podstawy prawne. One się skupiały do mniejszego grona, tej tak zwanej szlachty, ale to był lud obywatelski, to była część narodu obywatelskiego. Oni mieli prawa. A w Rzeczpospolitej stan szlachecki aż tak zamknięty nie był, jak to miało miejsce w innych państwach.
Pan doktor Dariusz Kucharski, historyk, jest dzisiaj naszym gościem. Zapraszamy Państwa do rozmów, a może nade wszystko do tego, kiedy rozmawiamy o trudnych sprawach związanych z naszą ojczyzną, o Polsce w XX wieku. Gdyby Państwo zechcieli przedstawić swoją tezę dotyczącą najbardziej, najpiękniejszego zdarzenia, które Państwo odczytują w wieku XX dla nas, dla naszego narodu, dla naszej ojczyzny, a także najtrudniejsze, jakie Państwo odczytują. Tak, żebyśmy o tym porozmawiali, żebyśmy też przeprowadzili może jakiś taki wysiłek intelektualny, przeszli przez ten wiek XX i spróbowali tak najpiękniejsze zdarzenie i najtrudniejsze zdarzenie, być może z którym do tej pory się nie możemy uporać, albo też wydarzenie, z którego do tej pory czerpiemy. Myślę, że to może być także inspirujące. Gdyby pan doktor miał przedstawić takie swoje zdarzenie, najpiękniejsze, najtrudniejsze, wiek XX, to jakie by to było?
Najpiękniejsze to jest przykład odzyskania przez Rzeczpospolitą Polaków II Rzeczpospolitej Niepodległości. Dla mnie on rzutował na działania Polaków w czasie II wojny światowej. Bezdyskusyjnie. Powstanie warszawskie to jest odniesienie się do tamtych wydarzeń. Najtragiczniejsze to jest umowa niemiecko-sowiecka Ribbentrop-Mołotow i konsekwencje tego. Spotkania Gestapo NKWD, które już dzisiaj można powiedzieć śmiało, to była całkowita likwidacja polskiego potencjału ludzkiego, czyli ludności polskiej, ograniczenie jej do paru milionów na terenach dzisiejszych ziem polskich, które miały być zawłaszczone przez Niemców i Sowietów, albo likwidacja fizyczna, albo też w formie wywózki na teren Związku Sowieckiego. To jest temat nadal badany, niezwykle ciekawy, ale już niektórzy, na szczęście, naukowcy zaczynają stawiać taką tezę, że to tak trzeba odczytywać, te spotkania i te konsekwencją, początkiem tych działań były akcje likwidacyjne polskiej inteligencji i ludności polskiej stosowanej przez Niemców w różnych regionach Polski, bardzo drastyczne, poczynając na przykład od naukowców w Krakowie, tak, Lublinie, czy potem we Lwowie, jak weszli po Sowietach do Lwowa, jak i również działania Sowietów w tym kierunku. Likwidacja Polaków, przecież operacja Katyń, tak zwana operacja katyńska, czyli mordowanie oficerów, ale wiemy, że w tej grupie to nie tylko wojskowi byli, to byli ziemianie, to byli urzędnicy, to byli policjanci. Także to było całe spektrum ludzi, którzy byli związani z państwowością polską i nawet jak byli pochodzenia innego, ale mieli poczucie, że są związani z państwowością polską.
Mamy telefon. Bardzo proszę. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Andrzej z Krakowa. No, szczerze mówiąc, przysłuchuję się i wracam pamięcią do publikacji sprzed bodajże 4 lat. Publikacji w roczniku Zagłada Żydów. Autorstwa pani profesor Tokarskiej-Bakier, w którym powiem wprost, na podstawie wyssanych z palca, zafałszowanych elementów pseudohistorycznych, szkaluje się jeden z najbardziej pokazowych, wzorcowych oddziałów partyzanckich Gór Świętokrzyskich, oddział wybranieckich Armii Krajowej. Zastanawia mnie tylko i wyłącznie, z jakich źródeł korzystała autorka, skoro źródła IPN-u tak doskonale opisujące działalność oddziałów wybranieckich są jasne i klarowne. Jest pytanie, dlaczego naukowiec, który mieni się naukowcem Polskiej Akademii Nauk, czyli człowiek, osoba, w którą to społeczeństwo finansowało jej edukację, jej kształcenie, jakim prawem, jakim tytułem oczernia się bohaterów i tych, dzięki którym dzisiaj możemy mówić po polsku, możemy modlić się w polskich kościołach. Pytam publicznie. Jest to pytanie, ponieważ jestem synem jednego z żołnierzy tego oddziału. Nie chciałbym, aby któregoś dnia w publikacjach ta pani nazywała mojego ojca bandytą, tak jak współpracowniczka pani profesor Tokarskiej-Bakir, pani doktor Skibińska odważyła się nazywać żołnierzy Armii Krajowej, cytuję, tylko w czasach stalinowskich sędziowie mieli odwagę nazywać tych ludzi bandytami. No, proszę państwa, jeżeli tak będziemy kształtować historię naszego kraju, to może od razu stwórzmy Polski Związek Szmalcowników. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie Andrzeju.
No tutaj można powiedzieć o tym i właśnie to jest ta kwestia, tak? Trzeba wiedzieć, kto pisze, na jaki temat, kto pisze i jak pisze, bo to jest istotne. I dlaczego tak pisze, no to będzie wynikało wtedy, kiedy się zajrzy w przeszłość danej osoby, albo jaki cel ma tak zwany, czy nie umiem się ustosunkować do tej publikacji. Zapewne tutaj pan z Krakowa ma rację, znając tą historię jeszcze z strony swojej rodziny. Natomiast to jest właśnie to, iż mamy to przejście z PRL-u do III RP, a w moim odczuciu brak rzeczywiście jest podstawowej kwestii. Brak zdecydowanych działań państwa, aby dbać o prawdę. Bo tu wielokrotnie mamy do czynienia na forum publicznym, wrzuca się kłamstwa kompletnie nieistniejące, nierzeczywiste, ładnie ubierające ładne słowa, które po jednym, drugim wrzuceniu gdzieś do mediów, jakieś gazety, na portal, one zaczynają funkcjonować, żyć i zaczynają niszczyć pewien wizerunek kogoś, osoby, środowiska, czy tak jak tutaj pewnej formacji, oddziału, ale jednocześnie za jakiś czas pojawia się sprostowanie, przepraszamy za pomyłkę, ale jest tyle bałaganu zrobione, że niestety jest to nie do odbudowania, bo potem to zaczyna doskonałym życiem żyć jako takie wsparcie dla osób, które chcą właśnie używać takiej argumentacji całkowicie chybionej i nieprawdziwej wielokrotnie. To ma miejsce częstokroć przy niektórych działaniach publicystycznych i nawet naukowych czy paranaukowych.
Odbieramy kolejne telefony od państwa. Czekamy także na taką informację, na postawienie tezy, jakie wydarzenie w XX wieku uważają państwo za najbardziej owocogenne, najpiękniejsze, skutkujące. Pan doktor uznał, że to jest odzyskanie niepodległości w 18 roku. Najtrudniejsze, pakt Ribbentrop-Mołotow, którego celem także miała być likwidacja Polaków jako takich w konsekwencji. Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja dzwonię ze Stanów Zjednoczonych. Mam pytanie może troszeczkę inne niż temat rozmowy, ale to też są trudne rozmowy w przyszłości, ponieważ nigdy nie miałem możliwości dodzwonić się do państwa. Więc mam do pana doktora pytanie. Krótkie, bardzo proszę o krótką odpowiedź, konkretną. W zasadzie są dwa króciutkie pytania. Czy okrągły stół odbyłby się bez zaangażowania hierarchów Kościoła katolickiego? I druga część tego pytania samego, jaki udział hierarchowie Kościoła katolickiego mieli na obrady okrągłostołowe i jakie konsekwencje? Może jeszcze jedno. Bardzo proszę o krótko, ale konkretną odpowiedź.
Dziękuję.
Dziękuję
panie Jerzy.
Krótko i konkretnie. Bezdyskusyjnie Kościół katolicki miał bardzo duże umocowanie i współpraca Kościoła z czynnikami społecznymi była bardzo duża. Tutaj mówię o Solidarności i ludziach opozycji ówczesnej, bezdyskusyjna. To też był taki bardzo silny czynnik moralny. Chociażby to, że późniejsi wrogowie, po paru latach wrogowie Kościoła stali się ludźmi lewicy, zwalczającymi wręcz Kościół, to pokazuje, że ci ludzie widzieli, że tu jest potężna siła sprawcza oddziaływania Kościoła na społeczeństwo z przysłowiowych ambon, tak jak to ksiądz kardynał Wyszyński czynił. Jego wypowiedź praktycznie elektryzowała społeczeństwo, jak i również stawiała do pionu środowiska komunistyczne. Okrągły stół, ja twierdzę, że i to już jest argumentowane badaniami, komuniści przygotowali już tak zwany okrągły stół już parę lat wcześniej. Wiedzieli, że to się zawali. Tylko pytanie było kiedy i kiedy będzie trzeba to przygotować. W moim odczuciu, tak rzeczywistym, bo twierdzę, że 80. lata naprawdę są jeszcze dla nas w dużym stopniu, ja nie mówię o faktach, bo tu o faktach się pewnych nie dyskutuje, które są i nie mam zamiaru ich naginać, tak jak to niektórzy próbują teraz robić odnośnie stanu wojennego, że to było wcale tak źle nie było. Nie, było źle i oby tak więcej razy się nie zdarzyło, jak stan wojenny miał miejsce dla Polaków. Śmiem powiedzieć, że 80. lata jeszcze nie są do końca wyjaśnione. Natomiast parę lat wcześniej już rozpodjęto próby celem przygotowania ewentualności, że jak będzie się wszystko waliło, to muszą coś zrobić, no właśnie na wzór tego spotkania w Magdalence, okrągłego stołu. Takie właśnie na miękkie przejście z opozycją w drugą stronę. Wydaje mi się, że ten cały układ, twierdzę wręcz, cały układ komunistów przejścia spokojnego zaczął się od stanu wojennego. Od momentu, kiedy zaczęto dawać, przymuszać do wzięcia paszportu, przecież to się działo z tego, co znam z opowiadań nieżyjącego już przyjaciela, że odbywało się to naprawdę bardzo często z dużymi najściami esbeków, straszeniem rodzin, żeby wyjeżdżali w jedną stronę. Pozbyć się tych najlepszych działaczy, tych takich twardych działaczy opozycji antykomunistycznej. No wiemy, że na szczęście nie wszyscy z nich zostali wywaleni z Polski, z tej komunistycznej. Niektórzy tu byli, a niektórzy też wrócili bardzo szybko i zaczęli z powrotem tutaj prowadzić działalność. Bo jeśli by tak było, to jeszcze słabszą byśmy mieli tą strukturę opozycyjną w momencie tak zwanego okrągłego stołu. Bo sam okrągły stół, on według mnie to był zamierzenie komunistów, tak jak powiedziałem, chyba od 1985 roku było to przygotowywane. I ten okrągły stół, te umowy, one były całkowicie wyreżyserowane i scenariusz był przygotowany przez Kiszczaka, obóz. Śmiem powiedzieć, że również za wielkimi działaniami sprawczymi strony sowieckiej. Dla nich to też była możliwość pewnego takiego przejścia tu w Polsce ze swoimi układami, możliwościami, jakby w nowy byt. Dla Sowietów również, czyli tutaj Rosjan
spółki,
czytam.
Spółki, joint venture, te wszystko.
Tak, przecież te wolne strefy, o których się mówiło w pierwszych latach 90., tak, że sowieckie wojska nie wychodziły, tak, przy nich miały te spółki powstawać, to wszystko było tego efektem. Ale dla mnie okrągły stół niestety był wyreżyserowany. To, że wielu przyzwoitych ludzi działało przy Magdalence i przy okrągłym stole, przyzwoitych, mówię, ludzi z perspektywy tych 25-27 lat, można tak powiedzieć, to nie dlatego, że oni może są źle odczytywani. Nie, po prostu nikt nie był, ówcześni obywatele nie byli w stanie tego odczytać inaczej. No po prostu starali się przebudować Polskę. Może akurat faktycznie się uda przebudować bez rozlewu krwi, bez walki. Można powiedzieć, że trzecia RP faktycznie powstała bez walki w 1989 roku, ale nie byłoby okrągłego stołu, inaczej nie byłoby trzeciej RP, bo okrągły stół niczym dobrym nie był. Nie byłoby trzeciej RP, gdyby nie były działania po kolei ludzi podziemia niepodległościowego, drugiej konspiracji zwanych żołnierzami wytkniętymi, działaczy i ludzi przeciwstawiających się komunistom indywidualnie, jak i w większych grupach, czy działających w poznańskim czerwcu 1956 roku. Te osoby, które zginęło. Następne wydarzenia na Wybrzeżu w 70 roku, 76 i potem 80 rok Solidarność. Nie byłoby III RP, gdyby nie działania ówczesnych Polaków. A to jest właśnie wskazuje na to, że żyjemy w pewnej ciągłości, że ci ludzie się nie poddawali. Mimo, że tak jak powiedziałem, sytuacja była tak tragiczna, patowa, że zabrano nawet Polakom majątki. Gdzie ja powiedziałem, że wcześniej majątki pomagały Polakom. Ja nie mówię, że wszyscy byli altruistami i tylko pomagali i dbali o sprawy polskie, ale zawsze się znajdowało grono wielkie Polaków, społeczników, którzy czuli i myśleli propaństwowo, albo żeby to państwo budować, odbudować i dawali z tych środków. Tracąc przy okazji, jak nie wychodziło, jak powstanie styczniowe, całe majątki z dnia na dzień, tak? 5 minut na opuszczenie niejednokrotnie dworu, pałacu było.
Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Jarosław z Wejherowa.
Proszę, panie Jarosławie.
Pozdrawiam Bradariusza i naszego gościa, pana doktora Kucharskiego. Jeśli chodzi o najważniejsze wydarzenia, to ja bym powiedział tak, może zacznę od tego, że traktat ryski zobowiązał Związek Sowiecki do wypłacenia Polsce 30 milionów rubli w złocie po kursie ówczesnego czasu. Co z tymi pieniędzmi, gdzie one są i czy one kiedykolwiek będą Polsce zwrócone? Na moje oko przeliczyłem, to jest około jakieś 24 tony złota. W próbie tej, które są te monety. W próbie czystego złota to będzie 21 z haczykiem ton. Więc, a najważniejsze wydarzenie dla Polaków już...
Podpowiem panu, te dobra nigdy nie zostały Polsce wypłacone i praktycznie nie było możliwości ściągnięcia ich od Związku Sowieckiego w okresie międzywojennym, a idąc tą myślą, PRL, tak jak powiedziałem wcześniej, był tym, czym był, także nie było w ogóle mowy na ten temat.
Ale jeszcze mam dalszy ciąg pytania, można?
Proszę bardzo.
Halo? Tak. Więc, ale jest sukcesja, prawda? Rosja obecna i tak dalej, więc można koło tej sprawy pochodzić. Naszym zdaniem. Jeszcze taka sprawa, że jak pan doktor się ustosunkuje do publikacji, które są, jak się pisze, bestsellerem pana autorstwa, pana Janusza Bieszka, na temat słowiańskich królów Lechii, jak również była druga taka książka Słowianie połapscy, dzieje zagłady. To opisuje wielkie państwo, imperium wręcz, Lechitów, Polan. Więc to nie jest tak, że Polska pojawiła się w 966 roku nagle z niebytu jakiegoś. To było potężne, można powiedzieć, cesarstwo. Od Łaby do powiedzmy Niemna bodaj. Więc to jest jedno pytanie. I teraz te wszystkie zawirowania, które były po I wojnie światowej, utworzenie tej drugiej RP, uważamy również, że było pogrążenie Rady Regencyjne, która dała upoważnienie Piłsudskiemu, który mógł restytuować, powiedzmy, w jakimś czasie Królestwo Polskie. Bo obecna władza, jak i tamta, nie ma żadnych, że tak powiem, legalnych papierów. Zwłaszcza, że obecny system demokratyczny tak zwany jest, jak profesor też powiedział w telewizji niedawno, jeden z profesorów, że to jest jakby fikcja, że to jest mit, też i profesor Tadeusz Gus, ksiądz oczywiście, więc my to jakby pudrujemy, my to lakierujemy. Te władze nie mają kwitów żadnych, legalnych. Ostatnie kwity władze miały przedrozbiorowe, czyli Królestwo Polskie. To jest to pytanie. I jeszcze powiem na koniec,
panie Jarosławie, to już bardzo proszę na koniec, dobrze?
Tak, ojcze, już tak, bo sobie tylko tutaj wynotował i potem jakieś, no taką konkluzję. Masoneria w strukturach władzy państwa. Między okresie wojennym i też w tej trzeciej, niestety, i obce elementy, że tak powiem, niezweryfikowane, powiedzmy przynajmniej do czwartego pokolenia, które robią poważne państwa. Czy my również do dzisiaj borykamy się z tym wszystkim, gdzie są różne organizacje nieprzyjazne Polsce, że tylko wspomnę o organizacji BNAIBRID, która ma cel określony, jasno zdefiniowany. I na końcu tylko to, że te książki tej pani autor Tokarskiej z Kibińskiej, czy Akademia, Polska Akademia Nauk nie może zweryfikować tego, jeżeli to jest fałsz, to w jakim stopniu należy albo drugi zastosować tak zwane albo infamię, odebrać tytuł, prawda? Bo to jest jawne oczernianie narodu polskiego i tego cierpienia, które...
Dziękuję bardzo, panie Jarosławie. Dziękuję, oddaję głos naszemu gościowi. Proszę bardzo, panie doktorze.
Znaczy, do pierwszego pytania. Autora tych książek i tych publikacji nie czuję się kompetentny, żeby odpowiedzieć, bo nie czytałem tych publikacji. Także nie chcemy powiedzieć na ten temat. Natomiast nie zrozumiałem tutaj odnośnie Rada Regencyjna,
tak,
że utworzona została dzięki właściwej mocy sprawczej okupacyjnych Niemiec i przez to i ciągłość państwa polskiego. Znaczy, dobrze, a kto by miał wtedy prezentować ciągłość państwa polskiego, skoro nie było tak zwanej ciągłości państwa polskiego na migracji po upadku I Rzeczypospolitej? Tu nie było. Natomiast Rada Regencyjna, mówi się dlatego o Radzie Regencyjnej, ponieważ ona jako pierwsza i przedstawicieli zaczęli mówić o wolności Polaków, tak, o niepodległości i krokach zmierzających do uzyskania niepodległości, nie określając żadnych granic tego na tej formule. I to jest jakby ta ciągłość, przekazanie tej władzy i później, bo niepodległość Polski 11 listopada to jest bardzo symboliczna i ją się czyta z perspektywy II Rzeczypospolitej. To trzeba cofać. Co dało to, że to państwo istniało blisko 20 lat i jak do tego doszło? I to jest to czytanie. Bo jeżeli by Piłsudski został członkiem, szefem, tak jak został naczelnikiem państwa polskiego i ono by się skończyło i by nic nie było, to byśmy mieli po prostu jedno z wydarzeń, tak? Ale tu akurat to dało, bo mogło dać na przykład siłę sprawczą i powstałoby państwo polskie i by się dookoła tej osoby czy tego środowiska zorganizowało na przykład w Lublinie. Tak, z Daszyńskim Ignacym, to byłoby coś innego. To byśmy prawdopodobnie, no bo siłą rzeczy byśmy stamtąd czytali, że stamtąd wypłynęła niepodległość Polski, tak? A to było jedno z miejsc, gdzie się mówiło. Czy na przykład z Poznania tam by się załamała struktura państwowości, tworzenia państwa polskiego, a powstanie wielkopolskie by się utrzymało jako jedyne i stąd by poszła siła uderzenia, to byśmy siłą rzeczy patrzyli na to, co Wielkopolska, Wielkopolanie w ramach tworzenia, odzyskiwania Rzeczpospolitej stworzyli, no bo to tak to byłoby czytane, bo nie wiem, jak to po prostu tutaj wytłumaczyć. Troszeczkę jestem w kropce, natomiast, bo też nie zrozumiałem tego pytania. Natomiast trzecie pytanie dotyczyło masonerii, jej siły, działania dawniej i obecnie. No, w okresie międzywojennym masoneria dosyć duże wpływy miała, do tego stopnia, iż prezydent Ignacy Mościcki wydał chyba dekret w 1936 roku zakazujący funkcjonowania struktur masonerii, który notabene funkcjonuje do dzisiaj. Masoneria, struktury masonerii są na Polsce prawnie ścigane, mając ciągłość państwową. Także jak gdzieś są struktury, proszę zawiadamiać prokuratury.
Dziękuję. Następny słuchacz, prosimy. Halo. Bardzo proszę. Nie słyszymy nikogo. W takim razie przypomnę Państwu numer telefonów dla telewidzów z Polski Północnej 56 657 0011, dla telewidzów z Polski Południowej 657 0012, zagranica 657 0013, 657 0014 i dwa numery telefonii w naszej rodzinie 536 600 300, 536 600 400. Prosimy, halo.
Szczęść Boże, Jadwiga z Warszawy.
Szczęść Boże.
Ja podobnie jak pan profesor też uważam rok 1918 za rok właściwie wielkiego cudu, te odzyskanie niepodległości i ten ogromny wysiłek całego społeczeństwa w odbudowie Rzeczpospolitej i w wykształceniu młodych ludzi, którzy tak wspaniale dali przykład heroicznej walki o ojczyznę w czasie II wojny światowej. Zaś za tragiczną rzecz, pomijając oczywiście bardzo, bardzo istotne zbrodnie popełnione na polskim narodzie, zarówno przez okupantów niemieckich, jak sowieckich, za tragiczny uważam mimo wszystko początek III RP. Dlaczego tak uważam? Właściwie to się równało z zanikiem państwa obywatelskiego. Zanikła ta solidarność społeczna. Ludzie, którzy szli pod hasłami wielkiej solidarności, wspaniałych ideałów, w momencie, kiedy nastąpiła szansa na realizację tego, zatracili te ideały. I mówiąc krótko, sprzedali się najniższym instynktom, sprzedając naszą wolność, naszą niepodległość za błyskotki, za nic po prostu. Wyprzedaż majątku narodowego. Tak, to prawda, że to robili dawni, prawda, funkcjonariusze, nomenklatury, to wszystko, ale za przyzwoleniem społecznym. I to jest naszą tragedią. I dla mnie najtragiczniejszy z tych okresów to jest właśnie ten okres z tego powodu, że zanikły te pryncypia, wartości narodowe, które mimo tak potwornych prześladowań w okresie zaborów, w okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej przetrwały, nie przetrwały tego rzekomego odzyskania niepodległości, ulegając najprymitywniejszym rządzom właściwie do zaspokajania potrzeb własnych. Tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję.
Dziękuję, pani Jadwigo.
Ja tylko mogę dopowiedzieć jeszcze, dziękuję za pani taką myśl właśnie o początku III RP. Prawdopodobnie byśmy inaczej podchodzili do tych wydarzeń, gdyby rząd Olszewskiego zrealizował swoje plany. I to nie tylko mi chodzi o plany, ale to jest niezwykle ważne wtedy było. Związane z lustracją, tak, oczyszczeniem życia publicznego, naukowego ówczesnej Polski. Właśnie za rządów Olszewskiego, co miała być ta słynna, jak ten film, Nocna zmiana, tak, tytuł filmu był Nocna zmiana. Tak, jak w tym filmie jest pokazane. Jeśli by do tego nie doszło, do tego odrzucenia tej polskiej koncepcji niepodległościowej i rząd Olszewskiego by się utrzymał, to twierdzę, że byśmy już szli wtedy inną drogą. Byśmy byli już w innym miejscu i nasze myślenie byłoby całkowicie zmienione, bo to jednak te 20 parę lat odtwarzania, bo Polska wybuchła, trzeba to jasno powiedzieć, tylko ona, ten wybuch był i on był stopniowo tłamszony. Rzeczpospolita III, ona wybuchła, ale niestety te środowiska oligarchiczne, które przejęły władzę w ramach Okrągłego Stołu, wszystko robili, aby to zdusić. Przecież to nagle zaczęły się pojawiać opracowania bardzo negatywne o Polakach, bardzo źle odbierające naszą przeszłość, że nie mamy z czego czerpać, etc., etc., że nic za bardzo nie umiemy, nagle wszystko było beznadziejne, te zakłady sprzedawane, no to było wszystko w tej narracji potrzebne do tego, jako uzasadnienie do tego, że te zakłady muszą być sprzedawane, przecież to nie było warte, żeby to produkowało. Wiemy, że inny był cel tego wszystkiego, że inaczej nam wmawiano, tak? Nawet próbowano sprzedawać zakład po to, żeby ludzie dostali jakieś pieniądze, tak? Nazwijmy tych parę srebrników de facto, dostawali te pieniądze i oni i wiedzieli, że w ciągu 2-3 lat tych pieniędzy nie będzie, bo taka była rzeczywistość. I myślę, że rząd Olszewskiego, jakby wtedy udało się utrzymać tą koncepcję zmian, byśmy byli dzisiaj w innym miejscu, byśmy prawdopodobnie tego tematu nie podnosili, który dzisiaj podnosimy.
My tak bardzo ogólnie mówimy dzisiaj o przeszłości, o Polsce w XX wieku, ale co jeszcze warto wiedzieć, panie doktorze? Pan doktor napisał jakiś czas temu też książkę, której patronem medialnym są Telewizja Trwam, Radio Maryja. Warto wiedzieć, co w tej książce pan doktor zawarł?
Postarałem się przedstawić, oczywiście jest to niemożliwe, żeby przedstawić najważniejsze wydarzenia, znaczy inaczej, bardzo ważne, istotne wydarzenia dla nas Polaków, dla naszej państwowości, ale nie bardzo często zapomniane albo niezwykle przekłamywane. Na przykład spojrzenie na Powstanie Warszawskie, troszeczkę inaczej. Na sprawę polskiego powstania narodowego, powstania styczniowego, jak ci Polacy wycierpieli po powstaniu, co się z nimi działo, jak ich traktowano, tych zesłańców, jak ich droga zesłańcza wyglądała. Czy też spojrzenie na krótki nawet artykuł dotyczący, przyczynkowo właściwie traktujący, czy własność w Polsce powinna być zwracana, w jaki sposób zwracać tą własność Polakom, o której tutaj dzisiaj powiedziałem. Ja uważam, że Polaków bez własności, my Polacy bez własności będziemy słabi. Nie zdążymy jej odbudować, świat idzie zbyt szybko i nie zdążymy odbudować własności, potencjału gospodarczego własnego bez niestety pewnych działań związanych ze zwrotem. Mówię niestety, ponieważ nadal jest to częstokroć niezrozumiane. Dlaczego oddawać? Jak oddawać? No właśnie, jak oddawać, to trzeba usiąść w ministerstwach z ekspertami i ustalić to. Dlatego ja w tej publikacji pozwoliłem sobie na popełnić taki artykuł właśnie na ten temat, aby zainteresować, zainfekować czytelnika po to, aby
Pan doktor wspomniał też o tym pakcie Ribbentrop-Mołotow jako najtrudniejszym momentem, skutkującym później wieloma zdarzeniami, ale też pan doktor napisał książkę Początek wielkiej narodowej tragedii, mówiąc o ludobójstwie na Polakach w Sowietach w okresie międzywojennym. To są lata 21-30. 39.
Tak, bo to była bardzo duża grupa polskiej społeczności, polskiego narodu, która została po tamtej stronie granicy, bardzo zaangażowana zresztą w odzyskanie niepodległości. Często to byli żołnierze Wojska Polskiego, którzy wracali do swoich domów, przechodząc granicę i niestety spotykała ich po jakimś czasie tragedia. Były to niesamowite, tragiczne historie i na tych Polakach, blisko dwumilionowej społeczności w 20 roku, w 21, 22 roku, to była dwumilionowa społeczność po uskonstytuowaniu się granicy traktatu ryskiego, pozostająca Polska po stronie sowieckiej. Oni, na nich Sowieci ćwiczyli działania antypolskie, to co później zastosowano w kontekście Polaków. 37 rok, słynna operacja antypolska jest jakby zakończeniem tych działań. To jest najwyższy punkt działań antypolskich w okresie Związku Sowieckiego, w okresie międzywojennym. Te działania były praktycznie prowadzone od pierwszych dni. One były z różnym natężeniem się miały miejsce, ale one były prowadzone cały czas i ci Polacy tam cierpieli. Polska inteligencja, która w małych ilościach, ale została wybijana. Polscy rolnicy, drobna szlachta, której przecież w okolicach Mińska było mnóstwo. W Mińsku się mówiło po polsku, dzisiaj się pójdzie ulicami Mińska, stolicy Białorusi. Mówi się też po polsku, ale jest to język dużo rzadszy. I się boją przede wszystkim ludzie mówić po polsku. A kiedyś język polski w okresie Sowietów międzywojennych, w okresie międzywojennym Białorusi był jednym z trzech języków państwowych. Nagle się to skończyło po wprowadzeniu nowych zapisów na początku lat 30., że język polski przestał być. To świadczyło, ilu tam Polaków na samej Białorusi mieszkało. Oni byli mordowani, wywożeni. Śmiem powiedzieć, że to, co robiono tym Polakom w okresie międzywojennym, potem spadło na pozostałych Polaków mieszkających w II Rzeczpospolitej. Dlatego początek ludobójstwa, początek akcji antypolskiej zaczął się w okresie międzywojennym. Ludność polska, która tak naprawdę jeszcze parę lat temu, jak sprawdzałem, 2-3 lata temu, nie ma uhonorowania nawet tablicą pamiątkową, nigdzie na ziemiach polskich. Może będzie w Toruniu.
Może spróbujemy. Bardzo dziękuję za tę część. Pan dr Dariusz Kucharski, historyk, był naszym gościem do rozmów o przeszłości, o Polsce w XX wieku. Powrócimy w Radiu Maryja o godzinie 21.30. Państwa także zachęcam do tego, żeby do tego czasu zastanowić się, co Państwo uważają za najbardziej owocujące wydarzenie w XX wieku dla Polski i co, które z wydarzeń było najbardziej zatruwającym spośród tych wszystkich, które w XX wieku przydarzyły się, zdarzyły się albo zostały po prostu z premedytacją zaplanowane. Dziękuję uprzejmie za tę część.
Dziękuję
także Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.